Za 20 minut, godzina 22. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o. Dziś o... No i teraz padnie nazwisko i pytanie, ilu z Państwa słyszało już to nazwisko? Ludwik Górski. Pewnie mieszkańcy Sterdyni, Ceranowa powiedzą, no jakżeż, praktycznie uczą tam o tym w szkołach. No sprawdzimy, drodzy Państwo, czy rzeczywiście uczą w szkołach, czy rzeczywiście wszyscy wiedzą. A ci, którzy ze Sterdynią i Ceranowem i z tymi okolicami mają niezbyt wiele wspólnego, posłuchają dzisiaj opowieści o człowieku niezwykłym, o człowieku, który wart jest przywrócenia pamięci nie tylko i wdzięczności, nie tylko mieszkańcom tych dwóch pięknych miejscowości i pięknych gmin, ale również myślę, że wart jest przedstawienia szerszej publice. Przede wszystkim z publice katolickiej Radia Podlasia. Dziś, drodzy Państwo, w naszym studiu gościmy, nie chcę powiedzieć, że połowę Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, bo się pewnie na mnie obrazili, bo dwóch przedstawicieli, panią sekretarz Stanisławę Maciak. Szczęść, witam, dobry wieczór. I teraz pominę przewodniczącego, ale powitam również panią dyrektor zespołu szkół w Ceranowie, panią Jolantę Bielińską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, pan Mieczysław Szymański.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, to nie jest tak, że nic tego, nic owego w pięknej miejscowości Sterdyń zawiązało się Towarzystwo Miłośników. To tak tutaj rozmawialiśmy, że macie taką bardzo staropolską nazwę, to Towarzystwo Miłośników, nie przyjaciół, bo to przyjęło się, że przyjaciół. A miłośników to powstawały towarzystwa w XIX wieku, na początku jeszcze XX, w okresie międzywojennym to się jeszcze zdarzały, że byli miłośnicy, aż później to tylko przyjaciele, nie wiem czemu. Jaka jest właściwie historia, pani Stanisławo, powstania waszego towarzystwa, bo ono ma lat 10.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej powstało w 1998 roku. Pewna grupa inicjatywna, kilku osób postanowiła, że no, potrzebne by było takie towarzystwo, które by się zajmowało działalnością kulturalną, historią, tradycją, rękodziełem i twórczością ludową regionu gminy Sterdyń, miejscowości.
Ale gdyście powoływali tą swoją organizację, to swoje towarzystwo, myśleliście już o Ludwiku Górskim?
Nie, jak powoływaliśmy, to jeszcze wówczas nie myśleliśmy o Ludwiku Górskim.
A w ogóle to była taka postać powszechnie znana w Sterdyni?
No, nie sądzę, żeby była tak powszechnie znana, chociaż w starszym pokoleniu tak.
A czemuż, znaczy w którym momencie może Ludwik Górski pojawia się w waszej działalności?
W naszej działalności Ludwik Górski pojawił się w 2003 roku. Wówczas to towarzystwo zorganizowało sesję popularno-naukową na temat życia i działalności Ludwika Górskiego. Inspiracja do zorganizowania tej sesji stanowiła wypowiedź biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza, który na spotkaniu z przedstawicielami samorządu powiedział, że Sterdyń ma taką ważną postać, a nic o tej postaci się nie mówi właśnie o Ludwiku Górskim. I to zainspirowało do zorganizowania sesji na temat życia i działalności Ludwika Górskiego.
I wtedy zaczęło się to odkopywanie, skąd ten Górski się wziął?
Tak.
Ale rodzina Górskich to jest rodzina, która nie jest rodziną anonimową w okolicach, prawda? To jest rodzina z tradycjami, związana z Seranowem, z Sterdynią. Z czym bardziej? Właściwie z którą z tych bardziej miejscowości?
Zanim odpowiemy na pytanie, z którą bardziej, chyba należałoby sięgnąć, skąd w ogóle Górscy wzięli się tutaj na naszym terenie. Dlatego, że ojciec Ludwika Górskiego, Franciszek Borgiasz, był generałem wojsk polskich i kiedy zrezygnował już z kariery wojskowej, zakupił majątek Wola Pękoszewska. To jest po zachodniej stronie Warszawy. Był sąsiadem majątku Radziejowice, gdzie Krasińscy urzędowali. I pierwsze lata życia Ludwika Górskiego związane są właśnie z tamtym terenem. Miał czworo rodzeństwa, wychowywany był w poszanowaniu tradycji narodowych. zdobywał edukację w Warszawie. Niestety jego drogę edukacyjną pokrzyżowała śmierć ojca. Niektóre źródła podają, że rozpoczął studia w Berlinie, inne, że nie. Raczej jest to mało prawdopodobne.
Tutaj podkreślmy, że Franciszek Górski był oficerem Królestwa Polskiego. To jest już okres 1915-1830, tak. Ale nie był uczestnikiem powstania.
Nie. Tak jak powiedziałam, droga edukacyjna Ludwika została przerwana i już w wieku kilkunastu lat przejął obowiązek prowadzenia gospodarstwa po ojcu, pomagał matce i w ten sposób zdobywał swoją edukację rolniczą. Kiedy w 1844 roku poślubił Paulinę z Krasińskich-Górską, młodzi Górscy zamieszkali w majątku, który nabył Ludwik, w Uleńcu koło Grójca. I z tamtymi terenami również związana jest postać Ludwika Górskiego. Sterdyń i Ceranów to dopiero kolejne etapy w życiu młodych państwa górskich, ponieważ Paulina z Krasińskich-Górska odziedziczyła Sterdyń po śmierci matki. Ale w momencie, kiedy przenieśli się do Sterdyni w 1849 roku, wcale to nie było takie cudowne odziedziczenie majątku, ponieważ majątek był w bardzo złym stanie finansowym i materialnym.
Jest to właściwie historia człowieka, który przecież robi taką karierę na wzór Wielkopolski.
Tak.
Więc tutaj. Natomiast pani wspomniała o złym stanie majątku w Sterdyni. To jest stary majątek. Nie wiem, czy pana Mieczysława prosimy o kilka słów o historii Sterdyni, bo to jest historia bardzo ciekawa, ale powiedzmy sobie szczerze, jesteście gdzieś tam na końcu drogi krajowej numer 50 i wiele osób o was zapomina. To popowiadajcie troszeczkę i o Ceranowi, i o Sterdyni, troszkę historii. Może teraz opowiedzmy o tych okolicach.
To znaczy pierwsza wzmianka o Sterdyni to pochodzą, wydaje mi się, nawet z XV wieku parafia sterdyńska. Natomiast Sterdyń jako ten majątek ziemski początkowo należał właśnie do rodu Osobińskich i córka Paulina przejęła go, tak jak tutaj pani Jola powiedziała, po śmierci matki. Natomiast prawdopodobnie gospodarze zaniedbali ten majątek. Nawet czytałem, że były takie wzmianki, że kucharki gotowały strawy, posiłki, tak mówiono wtedy strawy, na księgach, na starych księgach mających kilkaset lat. Dopiero właśnie Ludwik Górski zmienił to. I właśnie potomni zawdzięczają Ludwikowi Górskiemu to, że po nim, dzięki niemu pozostała właśnie duża biblioteka, duże zbiory. Ja może wyprzedzę trochę, te zbiory z kolei zostały potem przekazane do Biblioteki Krasińskiej w Warszawie i też przeczytałem, że niestety koniec ich był nie najlepszy, bo biblioteka ta spłonęła w 1944 roku. Prawdopodobnie tak można przypuszczać, że gdyby pozostały w Sterdyni, może pozostałyby, a tak nie zostało nic. I dlatego właśnie Górski jest stawiany jako przykład tego wzorowego gospodarza, który potrafił wydźwignąć majątek z upadku.
No to o tym jeszcze porozmawiamy. Pani Landa, chce coś dodać?
Tak, mam tutaj przed sobą taki cytat, który właśnie potwierdzi słowa pana Mieczysława. Gazeta Rolnicza w 1902 roku tak pisała o majątku Sterdyń. W pałacu pochodzącym z XVII wieku sypano zboże, kilkadziesiąt portretów królów i królowych polskich oraz rodziny właścicieli gryzły myszy. Kilkaset listów królewskich i kilka tysięcy minut korespondencji dyplomatycznej królowej Marii Ludwiki razem z papierami kancelarii Jana Kazimierza szły pod placki, stare budowle chyliły się ku upadkowi, system gospodarstwa opierał się wyłącznie na pańszczyźnie. Taką Sterdyń przejął Ludwik Górski.
Ale tu pani powiedziała o Marii Ludwice, tak? Dobrze pamiętam. Czyli to wskazuje, że ten pałac, bo to nic o tym pałacu nie powiedzieliśmy, nie wiem, czy któryś z Państwa mogłoby samą historię tego pałacu, ono pochodzi rzeczywiście z XVII wieku, jest pięknie w tej chwili odrestaurowany, tam można wejść, popatrzeć. No, to też tak zawsze nie było i to jest od niedawna w takim dobrym stanie. Ale tą jakąś króciutką historię tego pięknego pałacu, obiektu i jednocześnie jeszcze tam nie wiem, czy są, jeszcze zostało coś z tej alei. To jest aleja lip czy kasztanów?
Lipowa.
Bo ja jechałem tam, byłem za każdym razem jestem w Sterdynie, ale zawsze zimą. Ja się zawsze zastanawiam, co za drzewa są.
Jedyna wzmianka taka najtrwalsza to jest, wielu ludzi mówi, że się urodziło w pałacu. I tak. Mają właśnie to miejsce urodzenia, nawet moja żona urodziła się w pałacu. No to dlatego, że właśnie w latach powojennych, najpierw w latach powojennych to była szkoła w pałacu, gimnazjum. Natomiast potem przekształcono na izbę porodową. I wielu mieszkańców gminy Sterdyń urodziło się. Ale może pani Stasiu, może...
O początku pałacu.
To znaczy pałac na pewno był wzniesiony. Najpierw to chyba był dwór, który później dla Stanisława Ossolińskiego został przebudowany. I według projektu znanego architekta Jakuba Kubickiego. I no więc to był ładny obiekt. Później on tam miał, właściciele zmieniali się i później następował Ossolinski właśnie Krasińscy.
A czemu Krasińscy go tak zapuścili? Oni go, poszło to w karty? Nie wiem, ta rodzina raczej słynęła się z gospodarności. Czy tak, tak losy są? Bo nie było ani wojny w tym czasie. To już było po wojnach napoleońskich. Nie słyszałem, żeby Krasińscy gdzieś zawędrowali daleko z Napoleonem. Oni chyba raczej nawet w okresie napoleońskim za bardzo się nie udzielali. I teraz Państwo mówią o tym zaniedbanym dworze. Tak to wszystko mocno nie pasuje do tej rodziny. Nie ma żadnej legendy z tym związanej, że tam...
No jednak z informacji, tak, do których udało się dotrzeć, to jednak taki bardzo swobodny tryb życia tej rodziny, czyli nieprzywiązywanie do tej pracy, do podnoszenia tego majątku, do inwestowania, a raczej korzystanie z niego. Niestety zasoby się w pewnym momencie wyczerpały.
Dobrze, ja jeszcze do pani dyrektor prośba o to, żeby cokolwiek powiedzieć o Ceranowie, bo to też nie jest miejscowość, która powstała w okresie PRL-u, bo ma historię znacznie starszą.
O nie, Ceranów jest... Tak jak wspomniał pan Mieczysław na temat Sterdyni, Ceranów też sięga swoją historią daleko, daleko wstecz. Sama parafia w ubiegłym roku obchodziła 500-lecie istnienia.
Jak łatwo powiem, to jest 1508.
Wcześniej była to nazwa Podborne Kadłuby, później przekształcona na Ceranów. Oczywiście jest kilka sposobów na interpretowanie tej nazwy. Jednym z nich jest odniesienie do Cery, pięknej córki właściciela, że miała piękne lico w tym znaczeniu.
No to już jest mocne kombinowanie, powiem szczerze. Mocne naciąganie.
Cera jako twarz, no i takie naciąganie, ale bardziej chyba odpowiada nam ta interpretacja, że tam gnieździły się na bagnach duże stada kaczek ceranek.
No to
i stąd
jest
ten
tak.
Ceranów. I to tak. Jest takie przynajmniej bardziej naturalne wytłumaczenie.
No bo tak. Cera gdzieś się pojawia nam dopiero na początku XX wieku, faktycznie wyróżowanie języka polskiego, to rzeczywiście było
ale chyba te ceraneczki są bardziej tutaj pasujące jako wytłumaczenie. Natomiast skąd górscy w Ceranowie? Kiedy już osiedlili się w Sterdyni i majątek zaczął przybierać coraz lepsze oblicze, Ludwik zdecydował się sprzedać Uleniec, ten swój majątek, o którym wcześniej mówiłam, i zakupił Ceranów. Tamta miejscowość bardzo mu się podobała. Wybudował kościół w stylu neogotyckim, a w drugiej połowie lat 70. postanowił wybudować nowy pałac. Był tam pałac po wcześniejszych właścicielach, zresztą Ceranów tych właścicieli miał bardzo, bardzo wielu. Przechodził z rąk do rąk, nawet w okresie kilku lat zmieniali się właściciele. No i powstał ten nowy pałac, który przetrwał do dnia dzisiejszego, aczkolwiek to nie jest to, co było wybudowane w roku 1877, ponieważ po II wojnie światowej pałac został podpalony. Wypalił się wewnątrz. Na zewnątrz udało się zachować mury, ale kiedy zapadła decyzja o odbudowie w latach 50. zostało dobudowane piętro i nieco zmieniony wystrój. I od 1957 roku w tym budynku mieści się szkoła. Jeżeli chodzi o Ceranów, to dzięki Ludwikowi Górskiemu zostały do Ceranowa sprowadzone siostry Felicjanki, którym na początku przekazał stary pałac, żeby mogły tam urzędować i dostały zadanie prowadzenia ochronki dla miejscowej ludności, dlatego że Górscy bardzo dbali o wykształcenie, o taką stronę świadomości swoich mieszkańców.
Ale ja teraz sobie tak w międzyczasie przeglądam taką ładne dziełko pod hasłem Czwarty Zjazd Rodziny Górskich Herbu Boża Wola. I tenże Ludwik Górski takim ideałem to nie był. No pozwolę sobie zacytować, jak go widziała rodzina Krasińskich, owa, jak tutaj lekko żyjąca i swobodnie, jak pani dyrektor opowiadała. Walory tego człowieka niewiele ich obchodziły, a trzeba przyznać, że bywał dla krewnych i powinowatów gderliwy, zbytnio prawdomówny, czasem wprost nieznośny. To nie znaczy, że nie lubił rodziny swej żony. Owszem, lubił Krasiński, widział ich zalety, ale ponieważ drażnili go lekkomyślnością i często powierzchownym sądem, mówił im jasno, wyraźnie i bez ogródki. Czyli taki w gruncie rzeczy ideałem to nie był, jeśli chodzi o stosunki rodzinne, bo podejrzewam, że to było bardzo delikatnie opisano tutaj, nie wprost.
No i przez rodzinę Krasińskich miałam okazję przeczytać pamiętniki Marii Złubieńskiej-Górskiej, gdybym jej kochała. Tam natomiast Ludwik Górski przedstawiony jest zupełnie w innym świetle. Wyraża się o nim z wielkim szacunkiem, z wielkim takim honorem. To on jest osobą, do której rodzina zwracała się w takich sytuacjach problematycznych, aczkolwiek też potrafił im czasami odpowiedzieć w sposób, którego się nie spodziewali, szczególnie kiedy ktoś prosił o pieniądze. Był majętnym człowiekiem, był hojnym człowiekiem, ale podkreślał to, że trzeba samemu też na coś zapracować, chociażby siostry Felicjanki, które ściągnął do Ceranowa, które dofinansowywał. Kiedy w trudnej sytuacji finansowej zgłosiła się do niego siostra, że znów mają problemy finansowe, to tak jak pan tutaj przeczytał, też był gderliwy, ponarzekał, ale ostatecznie wyjął pieniądze i przekazał, żeby przynajmniej bieżące rachunki mogły siostry sfinansować.
Siostry tutaj sobie same dały radę z tym starym pałacem, czy?
To znaczy siostry chyba nie mieszkały w pałacu?
Nie w pałacu, był stary dwór.
Stary dwór.
I one w tym starym dworze tam mieszkały. Przekazał.
Remontowały.
Oj, aż tak, takich dokumentów niestety nie ma, bo tak jak powiedział pan Mieczysław, że serdyńska biblioteka została przekazana do Warszawy, do Biblioteki Kraśnińskich, tak tam spłonęła. To samo stało się z dokumentami, z zabytkami, które były w Ceranowskim Pałacu. Jeden z następców Ludwika, ostatni właściciel Ceranowa, Józef, przed nadejściem frontu radzieckiego również wszystko, co cenniejsze, spakował i wywiózł do Warszawy, bo tam mieli swoją kamienicę przy ulicy Foksal 8. Niestety powstanie warszawskie dokonało
tego. Foksal 8 to jest, że tak powiem, dosyć znane miejsce w Warszawie.
Tak.
To nie jest takie byle jakie miejsce.
To nie jest byle jakie miejsce, tam Górscy mieli swoją kamienicę. To miejsce nazywane jest Polskim Watykanem. Tam spotykały się znane osoby u Ludwika Górskiego. Zresztą jako ciekawostka, jako 90-latek przygotował i zaprosił na śniadanie wielkanocne 90 osób, którym usługiwał, których zabawiał, z którymi rozmawiał. I to chyba też świadczy o jego takiej charyzmie i sile, jak na 90-latka. No i przy tej właśnie ulicy Foksal 8, gdzie zostały wywiezione wszystkie pamiątki, niestety w czasie powstania warszawskiego kamienica spłonęła i pamiątki też spłonęły.
Czy Foksal jest, drodzy Państwo, tutaj mówię, to nie jest byle jaka ulica, bo tam jest między innymi dworek Ministerstwa Spraw Zagranicznych obecnie. I nie wiem właśnie, czy to nie jest gdzieś chyba pod ósemką obecnie ten pałacyk. Tak mi się coś kojarzy, że w tej chwili chyba numer 8 może być.
A może akurat ma teraz numer może 8, bo ma. Tam ta kamienica została zniszczona.
Stąd też moje to skojarzenie. Foksal 8 i od razu mi się skojarzyło rzeczywiście z takim bardzo reprezentacyjnym miejscem, które do dzisiaj to nosi. Drodzy Państwo, zróbmy maleńką przerwę. Jest punktualnie 22. Wracamy za kilka minut do powieści o Ludwiku Górskim, o Sterdynie, o Ceranowie. Doszliśmy ledwie do początku właściwie jego działalności. Troszeczkę mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa opowieścią o cechach charakteru tego człowieka. Ja tylko może uzupełnię, że Ludwik Górski był dość gruntownie wykształconym człowiekiem. Jako dzieciem jeszcze nie brał udziału w powstaniu listopadowym, bo miał lat 13 wtedy, ale był wówczas kadetem. A potem i kończył uniwersytet, znał kilka języków.
Uniwersytetu
nie
kończył.
Znaczy nie wiem, co to była za szkoła, nie, tak wygląda.
Skończył tylko gimnazjum. Skończył gimnazjum i tak jak powiedziałam, niektóre źródła podają, że rozpoczął studia na Uniwersytecie w Berlinie. Jednak w książce Górscy Herbu Boża Wola jest to książka spisywana przez rodzinę i członkowie rzeczywiście zajmowali się pracą naukową, więc można się tam opierać. Jest tam zdanie, że być może rozpoczął te studia, ale i tak musiał je przerwać ze względu na śmierć ojca. Tak jak jego rówieśnicy.
No oprócz tego, że
rozpoczytali tą edukację. Tak mówię, tu trzeba powiedzieć, że Ludwik Górski sam zdobywał wiedzę. Był takim samoukiem. On i wiedzę agrarną, i w pozostałych dziedzinach sam czytał, zdobywał i przekazywał innym.
To już 2 minuty po 22, wracamy za kilka minut. Prawie 8 minut po godzinie 22. Wracamy, drodzy Państwo, do rozmowy o Ludwiku Górskim, który między innymi zapisał się w historii tej ziemi. No, mówmy się, że na razie w historii sterdyńskiej ziemi i ceranowskiej ziemi, ale chcemy zrobić wszystko, żeby przedstawić tą sylwetkę Państwu i żeby ona była sylwetką osoby znanej powszechnie, przynajmniej w regionie środkowo-wschodniej Polski, Podlasie i Mazowsze oraz Lubelszczyzna. Zapisał się również jako dobry gospodarz. No i teraz mi wytłumaczcie, na czym to dobre gospodarowanie, oprócz tego, że odremontował ten pałac, o tym, że no, jak pomarudził, ale ludzi wspomógł, na czym to gospodarowanie polegało?
Ludwik Górski przejął dobra sterdyńskie bardzo zaniedbane i doprowadził do rozkwitu. Okazał tu swoje talenty i umiejętności gospodarowania. Przeprowadził meliorację gruntów, wykopał 15-kilometrowy rów do rzeki Bug i w ten sposób osuszył tereny podmokłe i wykorzystał później to na gleby uprawne i na łąki. I rozwinął tutaj hodowlę, zwłaszcza krów mlecznych i owiec. I ponadto również podniosła się zdrowotność tej okolicy, bo były te w miejsce tych malarycznych mokradeł, powstały grunty uprawne. Także wzrosła dochodowość z tego majątku i Ludwik Górski bardzo dbał o służbę folwarczną. Zresztą nie tylko Pani służbę Stasiu, folwarczną.
Pani Stasiu, bo tutaj może powinniśmy zacząć od tego, że wcześniej majątek w Sterdyni opierał się na pęszczyźnie. Natomiast Ludwik Górski tak wprowadził zmianę, zamienił tę pęszczyznę na tak zwany czynsz i tak zwaną płatną robocistę. I to było właśnie tą podstawą, że bardziej efektywna była ta praca.
Znaczy tutaj myślę, że warto gdyby dać troszeczkę taki większy zarys tego przechodzenia z pańszczyzny na czynsz. To, co było już właściwie rzeczą całkowicie normalną w zaborze przede wszystkim pruskim, a więc oczęszczowanie wsi, które się właściwie odbyło zaraz na początku, jak również jeśli chodzi o oczęszczowanie wsi, a więc odejście od pańszczyzny, nawet w zaborze austriackim, w zaborze rosyjskim strasznie długo się wlokło. To była i w zasadzie można powiedzieć, że jedną z represji po powstaniu listopadowym było dopuszczenie tego oczęszczowania i rezygnacji z pańszczyzny, bo wiele szlachty uważało, że oczęszczowanie wsi to jest dla nich kara za powstanie. A tymczasem już w Królestwie Polskim było dopuszczone, nie było powszechnie stosowane. Niestety to dowodziło dosyć takiego, no, nazwijmy to, konserwatywnemu spojrzeniu na gospodarowanie przez właścicieli majątków ziemskich. Ale tu trzeba zwrócić uwagę, że mimo wszystko, mimo nawet tego, że to uczynił gdzieś na początku lat 40. XIX wieku, to jednak mimo wszystko nawet w tamtych czasach to było dosyć późno. A więc świadczyło o dosyć dużym zacofaniu sterdyńskiego majątku. Bo to nie było już, to już było dosyć powszechne nawet w Królestwie Polskim. Proszę. No, ja przepraszam, że tak powiedziałem, ale to mówię...
Ja przerwałem.
Pani też chciała mówić o tych czworakach.
To znaczy, dbam bardzo o służbę folwarczną. Zresztą nie tylko, bo jemu zależało na całej okolicy. Powstał również szpital. Początkowo na 5 łóżek, później doszło do 35 łóżek. Górscy sprowadzili lekarza Sebastiana Rosickiego, który przez 20 lat pracował w tym sterdyńskim szpitalu. Służba folwarczna była leczona za darmo i leki otrzymywane również za darmo.
A słuchajcie Państwo, bo kas chorych nie było i Narodowego Funduszu Zdrowia też nie było.
Budował również, kazał budować domy mieszkalne dla służby folwarcznej z odrębnym wejściem do każdego mieszkania, aby się baby nie kłóciły.
To świadczy o tym, że baby wtedy miały, że tak powiem, za dużo wolnego czasu.
Bardzo myślę. Poza tym, no, przydzielał również jakiś grunt pod uprawę warzyw, kartofli dla tej służby folwarcznej. Że Ludwik Górski był człowiekiem dobrym dla służby folwarcznej i to mogą nawet świadczyć słowa, które znajdują się na tablicy pośmiertnej w kościele pod wezwaniem świętej Anny w Sterdyni. Mąż wielkiego serca, niestrudzonej pracy, dla podwładnych sprawiedliwy, pracy rolnej miłośnik.
Mhm. Tutaj z tego, co Państwo opowiadają, to pojawia się, właściwie jawi się człowiek, który w sposób szczególny potrafił z jednej strony połączyć umiejętności gospodarowania, znaczy ja tutaj szukam również człowieka, który, o którym mówi się patriota. I teraz chciałem, żebyście Państwo mi spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jakiego patriotyzmu można nauczyć, znaczy jakiego poczucia, czy też wizji patriotyzmu można nauczyć na przykładzie Ludwika Górskiego. Czy to jest pozytywista, romantyk, czy wszystko w jednym?
No raczej do pozytywistów zaliczylibyśmy Ludwika Górskiego. Czasami to nawet mówiono, że nie popiera powstania styczniowego. Natomiast on twierdzi właśnie tak jak pozytywiści, że tylko pracą można dojść właśnie do tej wolności.
Był zwolennikiem pracy organicznej, ale chyba wyniósł to z domu rodzinnego, dlatego że należy powiedzieć jeszcze o tym, że Górscy nigdy nie należeli do arystokracji, to byli ziemianie. I tę pozycję, którą osiągnęli, to tylko i wyłącznie pracą, ciężką pracą, udoskonalaniem tego wszystkiego, co w ich majątku było, a przede wszystkim zdobywaniem wiedzy i dzieleniem się tą wiedzą. I on jako zwolennik tej pracy organicznej, to jednak też skłaniałabym się do tego, że jako pozytywista.
Zastanawiam się właściwie, dlaczego akurat w tych okolicach, które w sposób szczególny właśnie zostały dotknięte powstaniem styczniowym, z drugiej strony bardzo żywą powstanią, tradycją powstania listopadowego, bo to przecież było 30 parę lat po. I właściwie powstanie listopadowe to jest ten ciąg, wielkie przemarsze na linii Bóg-Warszawa. Czemu jednak Górski unikał tak? Czy tylko i wyłącznie ze względu na dobro? Zresztą tutaj jak przeglądając te notatki na temat jego postaci, właśnie ciężko jakiekolwiek znaleźć ślady informacji o zaangażowaniu w politykę. Przynajmniej do powstania styczniowego.
Jeżeli chodzi o politykę, to Ludwik Górski bardzo ostrożnie na tej linii pojawiał się, aczkolwiek był szambelanem dworu carskiego. Miał paszport do Petersburga, bardzo często tam wyjeżdżał, ale występował również w obronie Polaków. Jeżdżąc tam, z jego głosem liczyli się w Warszawie, właśnie w pamiętnikach Marii Złubieńskiej-Górskiej jest to opisywane. Pojawiały się głosy, które jakby oskarżały go o współpracę z caratem. Jednak gdyby to była współpraca z caratem, nie byłby osadzony w więzieniu. Był osadzony, jednak był.
Dobrze, to...
Z drugiej strony Górski bardzo często wyjeżdżał do Rzymu, do Watykanu. Był przyjacielem dwóch papieży. Był jakby emisariuszem między ziemią polską a Watykanem, przedstawiał jasno i klarownie sytuację kościoła polskiego i wcale nie ukrywał, że przekazuje te informacje, nie ukrywał przed władzami carskimi, po co jeździ do Watykanu i o czym tam rozmawia. Więc potrafił jakoś wmanewrować się w tą sytuację, która wtedy była. Nie wchodził w konflikty, ale starał się to, co dobre jest dla Polski wyciągnąć z tych swoich możliwych.
Do więzienia trafił, bo wspomniała Pani o epizodzie z więzieniem. Był aresztowany. To było mniej więcej kiedy?
To była końcówka, koniec XIX wieku, czyli był wtedy już w wieku około 80, po 70.
Dobrze, to zostawmy, wrócimy do tego za momencik, bo kiedy będziemy już zmierzali do finału. Natomiast tutaj wspomnieliśmy o jego szczególnych relacjach z papieżami. Pani powiedziała, że był przyjacielem dwóch papieży. Skąd się wzięła taki związek, głęboki związek? Bo o tym związku mówi również ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, że to jest człowiek niezwykle związany z Kościołem. Można byłoby kilka słów na temat troszkę więcej powiedzieć, skąd się wzięło, oprócz tych orszulanek. To jest jakaś, nie wiem, tradycja rodzinna, czy to jest tylko i wyłącznie jak gdyby jego inicjatywa?
Z tego, co czytałam, rodzina Górskich była taką rodziną patriotyczną, pobożną. Zresztą w pamiętnikach Marii Złubińskiej-Górskiej również spotykamy Ludwika Górskiego jako człowieka pobożnego. Człowieka, który nie stroni od modlitwy. I jednocześnie bardzo taką hojną ręką wspiera Kościół. Trzeba wspomnieć, że jest fundatorem kilku kościołów. Kościół w Ceranowie został wybudowany za jego pieniądze. Kościół w Zembrowie, na terenie powiatu sokołowskiego, to również dzieło Ludwika Górskiego. Poza tym dofinansowywał budowę wielu kościołów warszawskich. Kościół Świętego Krzyża, jego kościół parafialny, kaplica w Studzieńcu. Trzeba również powiedzieć o tym, że nawet jeżeli nie finansował budowy kościołów, to cieszył się takim zaufaniem społeczeństwa, że ludzie, którzy przekazywali pieniądze na budowę kościołów, zastrzegali, że osobą, która będzie tymi funduszami zarządzała, ma być Ludwik Górski. To też należy o tym powiedzieć, bo to świadczy o wielkim zaufaniu, jakim cieszył się wśród ówczesnego społeczeństwa. Mm-hmm.
Ma na swoim koncie również pomoc Unitom Podlaskim. To są te relacje, które zawoził do Stolicy Watykańskiej?
Na pewno też.
I co jeszcze? Kiwacie tutaj Państwo głową. Dla Was to są rzeczy oczywiste, ale ja się dopytuję, dlatego że myślę, że to w sposób znaczący rozszerza działalność Ludwika Górskiego poza teren Ceranowa i Sterdyni, a więc ci Unici.
Pomoc Unitom Podlaskim związana jest z inną znaną postacią, z Honoratem Koźmińskim, który był przyjacielem Ludwika Górskiego. Zresztą za sprawą właśnie Honorata Koźmińskiego Ludwik Górski dofinansowywał zakon sióstr Felicjanek, sprowadził Felicjanki do Ceranowa. Co jeszcze należałoby tutaj powiedzieć? Nie tylko sam Górski takie działania prowadził, ale miał również poparcie ze strony żony, czyli Pauliny z Krasińskich Górskiej. I jej działalność charytatywna tutaj też powinna zostać jakby podkreślona, bo cały czas mówimy o Ludwiku, nie wspomnieliśmy o Paulinie. A przecież ona wcale nie była w cieniu męża. Było to małżeństwo bezdzietne. A Paulina oddała się pracy charytatywnej, była prezesową Stowarzyszenia Wincentego a Paulo, zajmowała się sierotami na terenie Warszawy, zajmowała się potrzebującymi na terenie Sterdyni. Pomoc Unitom to była również jej pomoc, nie tylko samego Ludwika, więc było to małżeństwo oddane potrzebującym. I to są kolejne przykłady, które przemawiają za.
Pani Stanisławo, coś pani chce jeszcze dodać?
Nie, chciałam tylko dodać, że ten właśnie kamienica na Warszawie, na ulicy Foksal, to tam również zatrzymywali się unici w drodze do Krakowa. Jak się udawali, to tam udzielał im schronienie.
Państwo powiedzieli również, że w tej kamienicy spotykali się, wspominali się biskupi, tu również gościł całą hierarchię. Kilka słów można na ten temat, bo to tak, ta Warszawa nam się przewija. Ta kamienica na Foksal to pojawiła się gdzieś pod koniec XIX wieku, czy ona jest tak równolegle? Została nabyta przez Górskich. Bo ja rozumiem, że oni kupili, czy też wybudowali ją sobie. Dobrze. Wracając do tego wątku jak gdyby ich zaangażowania również społecznego, gdybyśmy mieli podsumować, a już powolutku będziemy gdzieś w którymś momencie zmierzali do tych podsumowań, to można powiedzieć, że tak, generalnie jest to tak, po pierwsze świetny gospodarz, po drugi fundator, po trzecie człowiek niezwykle pobożny, z maleńkim znakiem zapytania przy życiorysie w związku z tymi jego poglądami na powstania. Tutaj ewentualnie pewnie znaleźliby się tacy historycy, którzy by pewnie nam chcieli udowodnić, że Ludwik Górski powstań nie chciał, a tutaj przecież nasz region z tych powstań dwóch słynął, to dlaczego się tutaj ktoś nam wyłamuje. Ludwik Górski, tak jak Państwo powiedzieli, przeżył lat dokładnie 90. Pani opowiadała tu piękną historię o tym, jak na Wielkanoc 1908 roku zaprosił 90 gości i im jeszcze usługiwał. Ale powiedzcie mi Państwo, dlaczego postać Ludwika Górskiego odeszła w zapomnienie? Bo ja powiem szczerze, że nie rozumiem. Człowiek tak niezwykle barwny, zasłużony, a czemu zapomniany? Skąd się to wzięło? Czemu? Pytam Was, Sterdyniaków, nie wiem, mieszkańców Ceranowa. Czemu dziś ktoś pisze do nas i pisze, mieszkam parę kilometrów od Sterdyni, nie znam tak ważnych ludzi, aż wstyd się przyznać. I jeszcze raz na tak pozdrowienie, to jest SMS-u, z 509-056-590.
No, mnie na przykład to się wydaje, że tak jak wszystkie postacie z tych wyższych sfer po II wojnie światowej były celowo usuwane w zapomnienie. A Ludwik Górski był ziemianinem, więc w latach do 89 roku takimi ludźmi nie chwalono się. W tym czasie przecież wiele pokoleń młodych Polaków wyrosło i dlatego oni nie wiedzą, wiele nie wiedzą o tej postaci.
Znaczy, powiem szczerze, że to marne tłumaczenie, panie prezesie, bo ja bym to rozumiał, gdyby to mówił ktoś, kto mieszka w miejscowości, gdzie nie ma tak pięknego pałacu, tak pięknego parku, gdzie nie ma tak pięknej alei prowadzącej do tego pałacu. Ustaliliśmy, że Lipowej, bo mi jeszcze się wydawało, że też trzeba być może jest jeszcze piękniejsza, bo Kasztanowa. I wie pan, to jest taki fenomen historii, którego ja, prawdę powiedziawszy, nie potrafię pojąć. Bo to nie tylko jest kwestia opowieści o tym, że znika ze świadomości ludzkiej jeden człowiek czy jedna rodzina. No tutaj możemy powiedzieć, no dobrze, umarli bezpotomnie, był jeszcze konflikt, bo tutaj też ciekawostka, kto będzie po kim dziedziczył, oni się już tam pokłócili zdrowo wcześniej, więc były przepychanki między rodzinami, kto dziedziczy Sterdyń i Ceranów, te dwa majątki. Ale ja powiem szczerze, że nie potrafię pojąć, jak takie społeczności, które są zwarte, które mieszkają na jednym terenie, gdzie ta migracja jest bardzo minimalna, wykreślać sobie może tak z pamięci, ze świadomości takich ludzi. To pani powiedziała o tym szpital. To przecież był człowiek dobrodziej. W gruncie rzeczy ktoś, kto stawiał tą społeczność w całkiem innych relacjach. I słuchajcie, i my pamiętamy, w świadomości ludzkiej zachowują się obrazy czy legendy sięgające tysiąca lat, dwóch tysięcy lat, a tymczasem potrafimy wymazać, ja powiem szczerze, że tego nie potrafię zrozumieć, potrafimy wymazać sobie taką postać ze świadomości.
Ja myślę, że to jest niedocenianie tego, co nosi u siebie najbliżej. Potrafimy dostrzegać gdzieś daleko jakąś postać, nawet się nią zachwycać, natomiast to, co mamy na swoim najbliższym podwórku, gdzieś tam sobie cichutko drzemie. Chociażby z tego względu Górski powinien być cały czas pamiętany, bo mimo, że ostatnie lata życia spędził w Warszawie, właśnie na ulicy Foksal, to po śmierci jego zwłoki zostały sprowadzone do Ceranowa, do kościoła, który wybudował, i złożone w krypcie tego kościoła, i tam spoczywają do dnia dzisiejszego.
I zapewne jest piękna tablica w kościele.
Jest piękna tablica, olbrzymia tablica.
I tam napisane jest, że
Henryk
Górski, jest pewnie jeszcze jakaś płaskorzeźba.
Ale powiem panu szczerze, że czytałam te tablice wielokrotnie, jeszcze z czasów szkolnych, kiedy zdarzało mi się być bliżej ołtarza, czytać jakieś czytanie czy modlitwę. Patrząc wzrokiem na te epitafia, czytałam je. Czytałam. I gdybym miała to odtworzyć, nie odtworzyłabym. I myślę, że
Pani
wiele osób...
Pani zadawała sobie pytania, kto to właściwie jest ten Górski?
Nawet nie zadawałam sobie takiego pytania. Przeczytałam i zostało. I dopiero kiedy zaczęliśmy przygotowania do wyboru patrona naszej szkoły, uświadomiłam sobie, że to chyba nie tylko ja tak czytałam. Że to większość mieszkańców tak czyta. Osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz, interesują się i dopytują się, kto to taki, co on zrobił. Natomiast miejscowi chyba zżyli się z informacją, że tutaj taki człowiek był, że zrobił to, to i to.
Pani mówi o pewnej rzeczy, która... Znaczy, ja nie chciałbym, żeby tylko powiedzieć, że w Ceranowie i w Sterdynie mają krótką pamięć. Nie. To jest tylko przykład, bo mógłbym takich przykładów pewnie mnożyć. I teraz każdemu z naszych słuchaczy chciałbym zadać pytanie. A pamiętacie Państwo, co się znajduje w Waszej świątyni, na przykład parafialnej? W lewej nawie, przy bocznym ołtarzu? Nie pamiętacie Państwo. Ja też nie pamiętam, bo w moim parafialnym kościele nie ma naw, bo to jest akurat budowla jednonawowa. Ale jest całe mnóstwo tego typu miejsc, zabytków. To jest tak jak Chrystus Miłosierny w moim kościele właśnie parafialnym, który nikt nie wie, że przez wiele, wiele lat był uważany za cudowną figurkę. I on sobie znajduje się w tej generalnie, to dziś zapomniane. Są to historie, na które zadajemy pytania i to tak jak pani powiedziała, przyjeżdżają obcy ludzie, dopytują się.
I wtedy dopiero zaczynamy się wstydzić, że czegoś nie wiemy jako mieszkańcy, jako osoby, które powinny się tą wiedzą podzielić.
Znaczy, mam nadzieję, że po to, żeście powołali to Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sterdyńskiej, że w Ceranowie też takie towarzystwo w niedługim czasie powołane będzie, a już wiemy, że na pewno w szkole o to dbają. Dlatego, że mało kto wie, do tej pory właściwie uczyliśmy, może to nie tak. Ja powiem, dlaczego ta historia jest też zamazywana. Dlatego, że ona była uczona nudnie. Dlatego, że historia niestety w polskich szkołach była uczona przez pryzmat wielkich wydarzeń, a nikt nie potrafił popatrzeć na te wielkie wydarzenia przez pryzmat zwykłych ludzi. Że pod tym Grunwaldem to nie dowodził tylko i wyłącznie Jagiełło, ale był sobie tam, załóżmy, i teraz ja wymienię najsłynniejszego żelechowiaka, czyli Ciołka z Żelechowa, bo to akurat ród Ciołków to był bardzo znaczący stary, jeszcze średniowieczny ród, jeden z bardziej znaczących w Polsce. I każdy mógłby powiedzieć, no dobrze, Ciołek, tak on się tam nazywał. I w gruncie, że taka cała wiedza się kończy, że Sienkiewicz gdzieś tego Ciołka tam wydobył od Długosza. Natomiast ten człowiek żył, ten człowiek miał majątek i całkiem inaczej się patrzy na historię własnego narodu, kiedy potrafi się ją zidentyfikować z samym sobą, z miejscem, w którym się mieszka. I nie potrafiliśmy przez wiele lat uczyć tejże historii, a dzisiaj się to zmienia. Ja na to patrzę z dużą radością, bo do wielu ludzi dociera, że przeszłość to jest to, co tak faktycznie łączy ludzi z danym terenem. Przeszłość. Nie to, czy wybuduje sobie kolejny fajną chałupkę, kupi kolejną BMW-cę czy Audi, tylko przeszłość. I ludzie zaczynają tych korzeni poszukiwać. I nie wiem, czy wy już też macie takie coraz więcej pytań, które się pojawia i które, na które wy musicie zaczynać zadawać odpowiedzi, bo ludzie, mieszkańcy Sterdyni, Ceranowa, miejscowości zadają wam coraz więcej pytań? Szukają tych korzeni?
Tak, tak.
Pani Jolu, ja przepraszam, nie powiedzieliśmy o jednym, bo ci, co przyszli po Ludwiku Górskim, to do tego wracają. Natomiast ludzie jemu współcześni różnie bywały. Nie powiedzieliśmy na przykład o 1905 roku, kiedy w Królestwie Polskim była fala strajków. I te strajki nie ominęły również Sterdyni. Ludwik Górski wtedy przybywa w Warszawie, a w Sterdyni spalono ile?
Stodołę,
tak. I to dla Ludwika Górskiego tym bardziej był cios. Wielki cios, że on tyle, tak jak pan, panie redaktorze, powiedział, tyle dla tej ziemi sterdyńskiej zrobił, a
ci sami ludzie
nie potrafią docenić tego.
Że Ludwik Górski był, jak państwo mi zaprzeczyli, że był romantykiem, a ja myślę, że on jednak mimo wszystko podchodził do pewnych rzeczy romantycznie. Był troszeczkę chyba idealistą, nie był realistą, dlatego tej polityki unikał. Natomiast od polityki się nie dało uciec. Dlatego przeżył chyba pod koniec rzeczywiście życia wielkie rozczarowanie, bo całe życie przez te 90 lat jemu się udawało uciec od pewnych rzeczy. Owszem, pracował dla Kościoła i tutaj z dyplomacją na pewno miał wiele wspólnego, natomiast generalnie, tak jak czytam i słucham waszej opowieści, unikał bezpośrednich relacji z różnymi obozami, podgrupkami i tak dalej. To mu się udawało uciec. Ale w którymś momencie historia go dopadła. I to musiało zakończyć się rozczarowaniem. Ale to myślę, że Ludwik Górski też nie potrafił zrozumieć realiów, że świat się zmienia.
Jeszcze nie wspomnieliśmy, że Ludwik Górski również dbał o rozwój rolnictwa, o mechanizację rolnictwa. Pewnym wykupił nawet udziały w fabryce narzędzi w Warszawie na Pradze. I co kilka tygodni furmankami jeździli włościanie, żeby zakupić kierat. To później jak kupował kierat, to kupował młocarnię, sieczkarnię. I nawet ta droga, którą udawali się po ci włościanie po te narzędzia, została nazwana drogą sterdyńską. I do dnia dzisiejszego na targówku fabrycznym w Warszawie istnieje ulica Sterdyńska.
No proszę, piękna historia.
To znaczy, ja jeszcze muszę jedną historię dodam. Z opowieści ludzi starszych oczywiście.
Proszę bardzo, rozkręciła nam się audycja. Słuchamy, no.
Ale jeszcze jest nagranie.
Tak, 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 oczywiście.
Ludwik Górski był fundatorem kościoła w Ceranowie, prawda? Ludzie starsi opowiadają, w jaki sposób ten kościół budowano. Obok Ceranowa, w prostej linii około 2 kilometrów, znajduje się Paulinów. I tam była właśnie cegielnia.
Ale to dotyczy kościoła w Zembrowie.
Przepraszam.
Ale kościół w Ceranowie też jest wybudowany.
Ale
przez
cały czas o Zembrowie chciałem powiedzieć, a mówiłem Ceranów.
No i?
Znajduje się właśnie cegielnia, znajdowała się cegielnia i ludzie nie mieli czym tej cegły przewieźć na budowę kościoła, więc mieszkańcy ustawili się właśnie jeden obok drugiego w prostej linii na odległości około 2 kilometrów, podając sobie te cegły z rąk do rąk. Przenieśli całą ilość cegieł na budowę kościoła. I właśnie Ludwik Górski był zdziwiony, że bez żadnych środków transportu ta cegła znalazła się na miejscu budowy.
No, takim przesłaniem dla nas odnośnie Ludwika Górskiego to jest wiara w sens pracy od podstaw oraz miłość i ufność do Boga, ojczyzny i bliźniego.
Kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, bo za chwilę oddamy głos księdzu biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dytrzowi, który opowie swoją historię Henryka Górskiego, powie dlaczego z jego... Ludwika. My ciągle jednak mimo wszystko przypomina mi się ksiądz Henryk Górski. Bo to dosyć podobne temperamenty, powiem tak, tylko że niestety ksiądz Henryk nie miał szczęścia, czy też my nie mamy szczęścia, że ta tragiczna śmierć przerwała jego życie, stąd też te pomyłki, ale mówię, bardzo, bardzo, tu się mi te dwie historie cały czas zazębiają, bo dwóch też tak fantastycznych, zdecydowanych ludzi. Ale wracając do Ludwika Górskiego, rozumiem, że ta postać jest dla Was, staje się dla Was ważna z jakiegoś powodu, znaczy na tyle ważna, że zespół szkół już od ubiegłego roku, od maja ma jego imię. Co jeszcze dziś Ludwik Górski może zrobić dla Ceranowa i dla Sterdyni? Zadawaliście sobie pewnie to pytanie, nadając imię.
Tak. Kiedy pojawił się pomysł nadania szkołom imienia, ponad 90% osób od razu zdecydowało, że to on powinien być patronem tej szkoły. Jakieś pojedyncze przypadki były propozycją innych osób, ale tutaj nawet nie będę wymieniać. Natomiast uczniom bardzo trudno jest zrozumieć tak naprawdę, co ten człowiek robił. I to, co powiedziała pani Stanisława przed chwilą, wymieniając te zalety tego człowieka, jeżeli uczniowie sobie uświadomią, że wystarczy popatrzeć na jego życie, przeanalizować życiorys i przynajmniej część swego życia próbować przeżyć tak jak ten człowiek, to już będzie dużo. Ja wspomnę tylko słowa świętej pamięci pana Pawła Górskiego z Poznania, kiedy spotkaliśmy się w Ciechanowie na otwarciu wystawy Ziemiaństwo Mazowieckie. Powiedział do naszej młodzieży takie słowa, które utkwiły mi w pamięci, że patriotyzm kiedyś polegał na braniu udziału w wojnie, w walce, na bitwie za ojczyznę, a dzisiaj on ma polegać na pracy, a najlepszą pracą dla młodych ludzi, dla tych kilkunastolatków jest nauka. Więc jeżeli będą uczciwie podchodzić do nauki, do swego obowiązku ucznia i wypełniać, to będzie to już wielki patriotyzm z ich strony.
I niech to będzie podsumowanie naszej, tej części naszego dzisiejszego spotkania. Ludwiku Górskim, drodzy Państwo, jeszcze nie raz, ja mam nadzieję, że usłyszymy. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym ziemianinie, dobrodzieju. Może nie tak, dobrodziej. To chyba będzie dobre słowo w przypadku Ludwika Górskiego. Takie jedno słowo, które miałoby oddać jego postawę, to dobrodziej.
Nie wspomnieliśmy, że był również publicystą.
A to już na następny raz, pani Stanisława. Pani Stanisława Maciak, sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, pani dyrektor Zespołu Szkół Ceranowej, pani Jolanta Bielińska i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Mieczysław Przemański. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę tego, żeby Ludwik Górski stał się dla przede wszystkim młodych mieszkańców tego rejonu powodem do tego, by mówić, że pochodzimy ze Ceranowa, pochodzimy ze Sterdyni, bo to jest najlepszy nośnik reklamy i promocji, jak ja to czasami mówię, ale tak ludzie, którzy po prostu identyfikują się z miejscem, w którym żyją albo z którego się wywodzą, są najlepszym nośnikiem informacji i najlepszym nośnikiem promocji. Tego życzę również gminom, obu szefom gmin. Dzisiaj jeden z panów wójce Sterdyni miał być naszym gościem, ale z jakichś powodów do nas nie dotarł. Mam nadzieję, że w tej chwili słucha i tą delikatną wymówkę w głosie słyszy, bo mieliśmy nadzieję się z nim tutaj również w studio spotkać. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę dobrej nocy.
Dziękujemy bardzo.
A teraz zapraszam, drodzy Państwo, na garść refleksji o postaci Ludwika Górskiego. Ten materiał przygotował ksiądz Artur Płachno, a zapraszam na spotkanie z księdzem biskupem Antonim Pacyfikiem Dydyczem.
Pamiętamy dobrze nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który kładł wielki nacisk na to, aby katolicy świeccy coraz aktywniej mogli uczestniczyć w życiu Kościoła, stając się bardzo przekonującymi świadkami tego wszystkiego, co się dzieje, no a jednocześnie wprowadzać w życie to, co Chrystus Pan pozostawił nam w Ewangeliach. Odczuwamy taką potrzebę ze względu na to, że jest coraz więcej różnych relacji, jest coraz więcej różnych instytucji, z którymi kontakt ze strony kościelnych, kościelnej administracji nie zawsze jest bardzo łatwy, wprost przeciwnie, nawet w małych parafiach niekiedy proboszcz nie może dotrzeć do takiego czy innego człowieka, do takiej czy innej grupy ze względu na to, że tam zadania wykonywane, czy też sama struktura jest w jakiś sposób zamknięta, no i jak gdyby zajmuje się bardzo często samą sobą. Dlatego potrzebny jest udział katolików świeckich. To właśnie o katolikach świeckich mówi się, że to jest ten olbrzym, który jeszcze do tej pory w pełni się nie obudził, ale gdyby się obudził, to moglibyśmy znacznie więcej czynić dla dobra ludzkości, a dzieło ewangelizacyjne przebiegałoby znacznie sprawniej. Ale kiedy więc mówimy o katolikach świeckich, warto sięgać do przeszłości i przypominać tych, którzy w czasach równie trudnych, a może nawet jeszcze bardziej takich trudnych czasach, potrafili wypełniać swoją misję jako świadków Chrystusa Pana, żyjąc w świecie, mając do spełnienia takie czy inne funkcje, które bezpośrednio jako takie nie miały specjalnego związku z nauczaniem Kościoła. I w tym momencie przypomina mi się postać Ludwika Górskiego. Co prawda, on pochodził z powiatu koneckiego, urodził się w Końskich, potem pracował w centralnej Polsce, ale tak się złożyło, że dosyć szybko przeniósł się na Podlasie poprzez małżeństwo z Pauliną Krasińską i zamieszkał w Sterdyni, a potem kupił sobie majątek Ceranów i w Ceranowie także zbudował rezydencję. Bardzo ciekawa postać. Ludwik Górski jawi się jako swego rodzaju olbrzym, który wie doskonale, jak wiele może dobrego zrobić, kiedy włączy się w nurt życia Kościoła. I chociaż od strony zewnętrznej ówczesne władze Królestwa Kongresowego były bardzo niechętnie nastawione względem Kościoła, nie popierano instytucji kościelnych, systematycznie ograniczano wolność Kościoła, likwidowano życie zakonne i wiele, wiele innych restrykcyjnych decyzji dawało sobie znać, nie mówiąc o tym, że biskupi byli usuwani z diecezji, skazywani gdzieś tam na wygnanie, że bardzo wielu kapłanów musiało uchodzić, żeby uniknąć uwięzienia czy też zsyłki na Syberię. I nie chcę tu już nawiązywać do okresu po powstaniu styczniowym, bo to jest czas bardziej znany, kiedy tych aktów przemocy było wyjątkowo dużo. I to właśnie w tych latach działa Ludwik Górski, bo urodził się w 1818 roku, umiera w 1908 roku, czyli żyje 90 lat. Pięknie 90 lat żyje, prowadzi działalność gospodarczą i stara się pomagać także mieszkańcom wsi. Myślę, że warto podkreślić, jeżeli były jakieś inicjatywy o charakterze gospodarczym służące Polsce, to na pewno wśród tych członków różnych komitetów, czy to będzie budowa kolei petersburskiej, czy to będą sprawy banków różnego rodzaju powoływania do istnienia, tam zawsze był obecny Ludwik Górski, inspirując, a jednocześnie będąc swego rodzaju takim motorem napędowym tego, takich decyzji i takich poczynań. W swoich majątkach zaprowadził bardzo dobrą gospodarkę, gdzie był ład, gdzie była troska o pracowników, to tam właśnie powstawały szkoły. Co więcej, do Ceranowa sprowadza siostry Felicjanki, bardzo młode zgromadzenie, po to, żeby zajmowały się wychowaniem dzieci, żeby się opiekowały młodzieżą. Następnie też zabiega o to, żeby w jakiś sposób do polskich rodzin docierały też książki, polskie książki katolickie. On będzie finansował bardzo wiele z wydawnictw błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Ojciec Honorat znajdował się w internowaniu przez kilkadziesiąt lat, praktycznie od zakończenia powstania styczniowego do swojej śmierci do 1916 roku, ale starał się uczestniczyć w życiu, nie tylko służąc w konfesjonale, z czego jest najbardziej znany, natomiast przez formowanie instytutów życia zakonnego, konsekrowanego, A te instytuty wszystkie miały pewne funkcje też społeczne, a więc były takie, które zajmowały się wychowywaniem nauczycielek, były takie, które zajmowały się kształtowaniem dzieci wiejskich, były takie, które podejmowały pracę w fabrykach, żeby wnieść tam jakiś troszeczkę inny klimat. Potem były różne związane ze sferami bardziej takimi jakimiś wąskimi, jak chociażby troska o piękno kościołów, szat liturgicznych. No więc każda z tych zgromadzeń miało swoje zadania, a ojciec Honorat, żeby to wszystko w jakiś sposób upowszechniać, chociaż nie wolno było o tym mówić wyraźnie, bo wtedy zakony nie miały prawa oficjalnie istnieć, dlatego nie nosiły one strojów zakonnych. Prowadził bardzo dużo zresztą gospód na przykład, ponieważ problem pijaństwa był wyjątkowo wtedy groźny dla całej Polski, więc żeby nie musiał jakiś rolnik czy ktoś, że jeżeli się znajdzie takiej czy innym, w takiej czy innej gospodzie zawsze sięgać po alkohol, siostry zakładały gospody, gdzie była dobra kuchnia, gdzie była porządek, ład i czystość, a ceny nie zawygórowane, stąd też w ten łagodny sposób, ale bardzo dużo ludzi rezygnowało z karczm, a za to korzystali oni z pomocy sióstr. To samo można powiedzieć o różnych ochronkach dla dzieci, domach opieki. Takich instytucji było wtedy niesłychanie dużo, a bracia założeni przez ojca Honorata powołali do istnienia w Polsce, i to na początku jeszcze tego typu szkół nie było, szkoły o charakterze zawodowym. To były bardzo słynne szkoły. Nowe Miasto nad Pilicą, potem pod Warszawą była taka szkoła, Włocławek, Lublin, Białystok, Wilno, a w każdej z tych szkół po paręset chłopców czy też dziewcząt, jeżeli chodzi o żeńskie szkoły. I to wszystko było nastawione na to, żeby przygotować fachowców, rzemieślników, żeby ci chłopcy nie musieli gdzieś tam po ulicach się szwendać, podobnie zresztą jak i dziewczęta, ale mogły znaleźć dobry zawód i być pomocą dla społeczeństwa całego. No więc też ojciec Honorat starał się poprzez książki. I tu właśnie chciałbym wspomnieć, bo tak jak przy powstawaniu tych instytutów w sprawie tego szkolnictwa Ludwik Górski był wielką pomocą, podobnie też jeśli chodzi o wydawnictwa. To on właśnie starał się dyskretnie koszta tutaj pokrywać, żeby te książki mogły docierać pod strzechy. Nie tylko ojca Honorata, ale także ojca Prokopa Leszczyńskiego. Tutaj wypada wymienić Żywoty Święty. W Polsce najbardziej popularne były Żywoty Świętych na każdy dzień Piotra Skargi, ale to minęło paręset lat, trzeba było trochę język unowocześnić i właśnie tego dokonał ojciec Prokop Leszczyński i te żywoty były też tak samo wydawane. Dlatego kiedy patrzymy na życie hrabiego Ludwika Górskiego, to jesteśmy troszeczkę tak zaszokowani, jak on potrafił na to wszystko się zdobyć. Skąd to się brała w nim ta jakaś wielka energia duchowa, umiejętność przezwyciężania trudności. On też podtrzymywał kontakty ze stolicą apostolską, bo zachował się, przynajmniej nie tak dawno odnaleziono, jego list skierowany do sekretariatu stanu, napisany rok przed jego śmiercią, gdzie podaje swoją opinię dotyczącą intencji rządu carskiego, który zamierzał likwidować diecezję, potem przestawiać troszeczkę te wszystkie struktury, no zawsze z myślą o tym, żeby osłabić Kościół katolicki. O tym wszystkim stolica apostolska dowiaduje się od Ludwika Górskiego. On był odznaczony przez papieża świętego Piusa X specjalnym orderem. Miał także inne jeszcze odznaczenia watykańskie. Dlatego nie dziwi nas, że w kościele w Ceranowie, gdzie w podziemiach znajduje się jego ciało, umieszczono tablicę przypominającą nam właśnie tego wielkiego człowieka, a na niej napisano: Ludwik Górski, syn Franciszka, generał wojsk polskich i Teodozji Kremskich, fundator tego kościoła, prezes Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, doktor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, komandor Orderu Świętego Grzegorza, sztandaru Chrystusowego na ziemi polskiej chorąży, dostojności i obowiązku stanu ziemiańskiego strażnik, społeczności polskiej w latach niewoli, znamienity przewodnik i sługa, urodzony w Końskich 1 maja 1818 roku, zmarł 11 kwietnia 1908 w tym kościele pochowany. Warto też dodać, że został pochowany w kapucyńskim habicie. Ze względu na tą wielką przyjaźń z błogosławionym honoratem, to oczywiście był tercjarzem i w testamencie wyraził życzenie, aby go pochowano w tym habicie. I znowu taka ciekawostka. Kiedy po latach otwarto trumnę, to okazało się, że to, co było z tych drogich szat, nie ocalało, a jedynie można było dostrzec właśnie fragmenty brunatnego kapucyńskiego habitu.
Dziękujemy. To był jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz trochiczyński. Drodzy Państwo, ledwie dotknęliśmy tematu Ludwik Górski. Ja chciałbym tylko, kończąc dzisiejsze nasze spotkanie, zadać Państwu takie pytanie na dobranoc, na dobre na zaśnięcie. Nie wiem, a może być może kilkoro z Państwa nie będzie po nim mogło zasnąć. Pomyślmy, ilu takich Ludwików Górskich żyło, pracowało, coś po sobie pozostawiło w naszych miejscowościach i ilu z nich nie pamiętamy. A ilu z nich dzisiaj byłby pięknym przykładem, pięknym wzorem do nie tyle naśladowania, co pięknym powodem do tego, by być dumni z miejsca, w którym przyszło nam żyć, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. To również prośba i to też pytanie skierowane do wszystkich szefów samorządów, do państwa radnych, do placówek oświatowych, kulturalnych, do muzeów wszelkiej maści, których jest sporo, i izb pamięci. Zwłaszcza tych izb pamięci, które zbierają czasami stare żelazka, połamane widelce, guziki od mundurów. Drodzy Państwo, historia to nie jest historia pisana przez rzeczy, przez przedmioty. Historię piszą ludzie. Historia to są ludzkie życiorysy. Na to się, to właśnie ludzkie istnienia składają się nadzieje. I to ludzie, czy też do ludzi się odwołujemy. Nie do tych kamyków, nie do tych piasków, lasków, czy też ładniejszych, czy brzydszych krajobrazów, przełomów, rzek, pagórków, ale chcemy się identyfikować z danym miejscem, dlatego że tu ktoś żył, ktoś coś tworzył, ktoś po sobie zostawił. Popatrzmy teraz innym wzrokiem na to, co wszystko, co się wokół nas nie tyle dzieje, ale co było. Zajrzyjmy do naszych świątyń parafialnych, przejrzyjmy te wszystkie epitafie, których zwłaszcza w tych zabytkowych kościołach jest całe mnóstwo. Przecież toż to ludzie, toż to nasi przodkowie. To są ci, do których możemy się odwołać, z którymi możemy się identyfikować, którzy sprawiają, że bez wstydu, ale wręcz z podniesionym czołem możemy powiedzieć, że wywodzimy się stąd dokładnie. Wszystkiego dobrego. Tomasz Goska, Grzegorz Skwarek. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Zbliża się 23. Za chwilę lektura Pisma Świętego i kończymy nasz dzisiejszy program. Wszystkiego dobrego. Niech to będzie dobra i spokojna noc. Szczęść Boże. Dobrej nocy.